podnieście głowy i nabierzcie ducha. Te słowa z dzisiejszej Ewangelii możemy cytować zawsze, bo odnoszą się one do nas w każdym czasie i w każdej przestrzeni. Księżyń Pułacie, kanclerzu, kurii arcybiskupie i księże dziekanie, drodzy księża, ojcowie cystersi, proboszczu Albinie, przeorze Bogumile, spotykamy się dzisiaj, pierwszą niedzielę Adwentu. Rozpoczęliśmy ją wczoraj, nieszporami uroczystymi w Katedrze Oliwskiej. Tak jak co roku rozpoczynamy Adwent modlitwą wieczorną zwaną nieszporami. Ale wczoraj to była modlitwa szczególna i nadzwyczajna, bowiem żegnaliśmy i dziękowaliśmy za 7-letnią posługę księdzu biskupowi Ryszardowi Kasynie, mojemu biskupowi pomocniczemu, którego ojciec święty Benedykt XVI mianował biskupem diecezjalnym w Pelplinie. Dawniej się mówiło ordynariuszem, pasterzem tamtej diecezji. Młody, przyszłościowy biskup na 20 lat, bo w 75 roku życia odchodzą biskupi, kardynałowie i księża proboszczowie na zasłużoną emeryturę. Jedni chętnie i czekają na nią, a inni jakby musieli iść do czyśćca. Tak jest człowiek i tak się dzieje, ale prawo jest prawem. W ubiegłą niedzielę uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, którą kończyliśmy rok liturgiczny i Kościół wzywał tamtego dnia i wzywa dzisiaj, byśmy, używając słów papieża Benedykta XVI, skierowali wzrok ku przyszłości, a raczej w głąb, ku ostatecznemu celowi historii, jakim będzie ostateczne panowanie Chrystusa. Każdego dnia modlimy się o nadejście tego Królestwa, odmawiając modlitwę pańską Ojcze nasz. Przyjdź Królestwo Twoje. Może nie zawsze zastanawiamy się nad tymi słowami. W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół przedkłada nam urywek Łukaszowej Ewangelii, która mówi o końcu świata, dziejów, o powtórnym przyjściu Syna Człowieczego. Wyrażona w tym jest głęboka myśl Kościoła, której my wszyscy, uczniowie Chrystusa, jesteśmy adresatami. Pragnie On na początku naszej wspólnej drogi, która prowadzi przez Adwent, przez stację roku liturgicznego, uświadomić nam jasno, wyraźnie, przejrzyście i jednoznacznie coś bardzo ważnego, a mianowicie jaki jest sens ludzkiego życia. Celem tym jest zawsze zbawienie, mówimy. Prowadzimy do zbawienia poprzez posługę słowa, poprzez katechezy, poprzez nauczanie, poprzez posługę sakramentalną, a także poprzez wszystkie dobre uczynki, dobre czyny, które się realizują poprzez struktury kościelne, jak Caritas, bądź indywidualnie. Pierwsze czytanie zaczerpnięte jest z proroka Jeremiasza, a ten prorok żył w VI wieku przed Chrystusem i już mówi o wypełnieniu pomyślnej zapowiedzi, o przyjściu na świat Zbawiciela. A fragment listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan mówi o czasie oczekiwania. Maranata, przyjdź Panie. Tym wezwaniem kończy się apokalipsa świętego Jana apostoła. To pragnienie spotkania przychodzącego Pana, Maranata, szczególnie mocno odzywało się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Maranata, przyjdź Panie. Katechizm Kościoła katolickiego, którego dwudziestolecie obchodzimy opublikowania, który wyłożony jest tu chyba przy ołtarzu, tam z lewej strony, ten w niebieskich takich okładkach, gruba taka książka. Oczywiście tam zawarte są wszystkie prawdy. Jako owoc Soboru Watykańskiego II, od którego mija 50 lat. I tu na marginesie chcę wspomnieć, że kiedy w 1962 roku papież Jan XXIII zapowiadał sobór, 11 października powiedział wprost: mamy nadzieję, że do Bożego Narodzenia on się zakończy. I mówimy, że papieże są nieomylni. Nie chcę podważać nieomylności papieża, ale w tym przypadku papież i błogosławiony na dodatek Jan XXIII pomylił się, bo skończył się dopiero w 65 roku. 2 grudnia dzisiaj jest rocznica zakończenia i zakończył go papież Paweł VI. Także czasem, niezależnie od nieomylności w sprawach wiary i moralności, są papieże, ale w takich zwykłych, chociaż to niezwykłe wydarzenie, zwołanie soboru, mogą się pomylić. I tak się stało. I tenże katechizm Kościoła katolickiego mówi, że na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Wtedy sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy będą królować z Chrystusem na zawsze, a sam wszechświat materialny będzie przemieniony. Bracia i siostry umiłowani w Panu, nowy rok liturgiczny, który dziś rozpoczynamy, jest także rokiem wiary. O tym już wspomniałem przed chwilą. Bo papież Benedykt XVI, ogłaszając rok wiary, nawiązał do tych dwóch dat, 50-lecia zwołania soboru i 20-lecia opublikowania katechizmu Kościoła katolickiego, który był przygotowywany przez 30 lat jako owoc obrad, dyskusji, dokumentów Soboru Watykańskiego II. I tenże rok wiary ma stanowić odpowiedź na sytuację współczesnego świata, w którym tego doświadczamy wszyscy. Istnieje tyle duchowej pustki, zamykania się cywilizacji, kultury, mentalności na horyzoncie doczesności. Dodam tu, że gdy ojcowie soborowi 50 lat temu dyskutowali na temat wolności, mówili o tolerancji, dziś widzimy, że ona nie wyczerpuje całości, bo ja nie chcę być tolerowany, moja godność osoby ludzkiej ma być uznana, prawa i obowiązki, i skupiliśmy się dzisiaj na godności człowieka i jego prawach, i w tym kierunku poszły myśli i dokumenty nowe Kościoła. 50 lat temu na Soborze nikt nie poruszał jeszcze sprawy aborcji, eutanazji i nikt nie podważał jeszcze prawa naturalnego, praw Bożych. Dzisiaj jesteśmy świadkami, jak w imię prawa poszczególne państwa dekretują aborcję, eutanazję, przykład Holandii chociażby, cywilizowanej, katolickiej, a także negują prawa naturalne, to, co jest także naturalnym małżeństwem, związek między mężczyzną a niewiastą. Te prawa zostają podważane. Jesteśmy świadkami także manipulowania życiem ludzkim. Sprawa bioetyki in vitro to są nowe zagadnienia, które stają przed ludzkością, a stają także przed Kościołem i są manipulowane w różny sposób przez różne partie, różne ruchy. I to jest wyzwanie, przed którym staje Kościół, a w nim poszczególne diecezje, miasta, parafie, bo przecież Częstochowa Rada Miasta zatwierdziła finansowanie eksperymentów in vitro. Inne się przymierzają miasta. Zobaczymy, co będzie w Gdańsku. Bracia i siostry, Ewangelia według świętego Łukasza przynosi obraz godziny ostatecznej. My nie wiemy, kiedy ta godzina nadejdzie. Ewangelia kreuje jej scenerię. Ukażą się znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. Zostaną wstrząśnięte niebo i ziemia. Oglądamy w telewizyjnych relacjach z różnych zakątków świata obrazy miejsc dotykanych niszczycielską siłą żywiołów. Nie trzeba daleko szukać. Dawne tsunami. Teraz Nowy Jork. Bogaty, syty, mocny, niezwyciężony, a jednak uległ naturze. I może nam się wydawać, że wydarzenie zapowiedziane w Ewangelii będzie miało podobny charakter. Ale to mylne myślenie. Dzień powtórnego przyjścia Chrystusa nie przyniesie jakiejś kosmicznej katastrofy, nie wprawi w popłoch i przerażenie tych, którzy zrozumieją Jego sens. Przeciwnie. To będzie dzień, kiedy objawi się pełnia, jaka jest w Chrystusie. Ludzkość i świat osiągną swój ostateczny cel. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się odkupienie, mówi Jezus. Nabierzcie ducha i podnieście głowy. Kiedyś na bazie tego jednego zdania oparłem całą homilię radiową podczas mszy świętej transmitowanej przez Polskie Radio w programie pierwszym o godzinie 9 z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. To był rok, zdaje mi się, 97. Trwały te dyskusje wtedy jeszcze i o konstytucji, i o konkordacie i taka myślowa, jak mówią Włosi, l'insalata russa, w której wszystko jest pomieszane i sałata, i marchew, i kapusta, i oliwy trochę, l'insalata russa. I wtedy zachodziła potrzeba usystematyzowania wielu pojęć, hierarchii wartości, także w naszej ojczyźnie, w państwie. Bo wtedy się rozpoczął już początek wypłukiwania Kościoła z państwa, ze społeczności, z życia narodu. A to między innymi przy wtórze różnych tragedii, które też się dokonały, sprawia, że dzisiaj mamy sytuację potarganych więzi między obywatelami a państwem. I trzeba nam ducha dialogu, braterstwa, miłości, przebaczenia, miłosierdzia, I nie wystarczą apele do zakończenia języka nienawiści. Bo to samo stwierdzenie zakłada, że istnieje druga strona i oskarżenie. Zakłada negację, a trzeba wiedzieć, że negacja, każda negacja, rodzi negację, nic nowego nie kreuje. I trzeba nam tego języka. I nawet próba zadekretowania, by wyeliminować język nienawiści, jest wielkim nieporozumieniem. Bo język tworzy kultura. Kultura społeczna, obyczaj, religia, wszystkie religie nie znają Boga wojny i Boga nienawiści. Chociaż są fundamentaliści, dewiacje i tak dalej, tylko Boga pokoju i przebaczenia. Nabierzcie ducha i podnieście głowy. Maranata, przyjdź Panie Jezu. I czas Adwentu ma być takim czasem przebudzenia, rekolekcji, przemiany serc, dobrych postanowień. Czas modlitwy i czuwania. Szczególnie w roku wiary. A modlitwa jest znakiem tożsamości chrześcijańskiej. Jest wyrazem także naszej więzi społecznej, publicznej. Dlatego modlimy się w grupach, nie tylko indywidualnie, chociaż te próby zamknięcia człowieka w zakrystii, w kadzidlanym dymie, niech się nawet uduszą, to nie jest wymiar i to nie są prawa do religii. Prawo do religii jest w wymiarze publicznym. Gdy byłem biskupem polowym na styku ciągle od 90. lat, 91. Trzeba było to tłumaczyć, że jeżeli staje kompania, staje ze sztandarem, że jeżeli jest orkiestra, to żołnierze też mają prawo wspólnie się modlić, bo na front nie idą pojedynczo. Ale ten rozdział ostry, francuski jeszcze kościoła od państwa i eliminowanie tego, co stanowi sakrum, sprawiał, że nie. A przecież po przemianach ustrojowych, po 89 roku, pragnieniem społeczeństwa i narodu było, by krzyż wrócił do miejsc publicznych, do szpitali, do sejmu, do szkół, do izb żołnierskich. Każdy Wielki Piątek w katedrze polowej święciłem stosy, dosłownie, krzyży, które brali żołnierze do swoich izb żołnierskich. I odchodząc do cywila, zabierali ze sobą. Byłem u jednego ministra, nie powiem który, bo nazwisko znane. I widzę w gabinecie tylko gwóźdź. I on mówi, najpierw ja mówię, no tu musiał wisieć krzyż. Tak, ale on mówi, ten poprzednik był i go zabrał ze sobą odchodząc z ministerstwa. Wiemy, że ci ministrowie zmieniają się szybko i była noga prawa, noga lewa i protezy różne, więc musiał być poczciwy, że zawiesił, a odchodząc i wiedział, że przyjdzie trochę wątpliwej wiary, no to zabrał i wziął. Ale ja mówię, no nie wypada tutaj, to takie ministerstwo, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musiało straszyć może nawet, bo stąd wyprowadzali, a mówi, tak, tam są drzwi, były zamurowane i już nie wracali więcej. Ja mówię, to ja przyniosę, a gdyby był krzyż, to tego, to zawiesimy. No i stało się, że ten krzyż wisi do dziś, już jest czwarty po nim minister, wisi, bo pytam każdego. I jeszcze uroczyście odbyło się zawieszanie tego krzyża, bo woła mi pani: Wandziu, chorążego proszę, ale z drabiną, a chorąży 1,90 m, z pagonami. Targa tą drabinę, stawia, bo sam minister próbował, ale był, nie dostał do tego krzyża. Więc chorąży zawiesił. A pierwsza reakcja ministra jest taka. Mówi: ale gdyby Urban to widział, to byłbym sławnym ministrem dzisiaj. No, takie czasy skrępowania takiego, to się przekłada na różne strony. Ale Adwent łączy się także z czuwaniem. Ilu z nas kreśli znak krzyża przed i po posiłku? Niby to takie proste. Nie mówiąc już w przedziale, w wagonie, w miejscach publicznych. Ilu z nas w biegu życia pamięta o modlitwie, przynajmniej wieczornej? W roku wiary trzeba to przypomnieć. Nawet w relacji do dzieci i do wnuków. No ktoś je musi uczyć. Nie zawsze rodzice, wnuki. Dzisiaj spotkałem taką piękną parę dziadków, dziadek i babcia i wnuczka. Najpierw pochwaliłem dziadka, bo akurat go znałem jeszcze z Warszawy. I mówię tej pani: ma pani wielkie zasługi. Bo gdyby, a to mówiłem często do generałów, oficerów wyższych, że gdyby nie te żony i nie te matki, to by z nich tylko popiół został. I religijny oczywiście. I tak było. A one doprowadzały. One. No oczywiście byli tacy zatwardziali, że tam i ta żona niewiele działała, ani ta teściowa, ani ta mama. Ale przecież trzeba nam w roku wiary tej duchowej mobilizacji, otwartych oczu, chrześcijańskie czuwanie to stała dyspozycja do naśladowania Chrystusa. Czuwanie, które wybiega poza horyzont doczesności do tej zapowiedzianej godziny przyjścia Syna Człowieczego. I w tych dniach Adwentu kierować będziemy nasze myśli ku celom ostatecznym człowieka i świata, a nasz czas, nasza epoka z niepojętą łatwością daje pierwszeństwo temu, co zaprzecza istnienie Boga w przestrzeni publicznej i rodzinnej. I stąd Benedykt XVI powie z wyrzutem, ogłaszając rok wiary, że bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne swego zaangażowania, podczas gdy w przeszłości można było rozpoznać jednorodną tkankę, tkankę także życia religijnego. Bracia i siostry, czas Adwentu niesie w sobie także szansę powrotu do tej jednorodnej tkanki, do ukazania spłaszczonemu światu, zadufanemu i pewnemu swoich możliwości, także perspektywę wieczności, sens ludzkich dziejów i Królestwa Bożego. Oczywiście bliskość świąt Bożego Narodzenia zepchnie jak ten wiosenny śnieg do rynsztoku te wszystkie kłótnie, to ustanie, gdzieś te polityczne trendy odejdą na bok. Będziemy w atmosferze rodziny, miłości, czuwania i modlitwy. I tego chciałbym życzyć także i waszej parafii, waszej wspólnocie, naszej diecezji gdańskiej, byśmy czuwali i modlili się w każdym czasie. Byśmy podnosili głowy i nabrali Ducha, Bożego Ducha, mocy Bożej, łaski Bożej. Także w naszym gdańskim i pomorskim czasie, w Oliwie także. Amen.